Ja przed chwilą mówiłem, że może trzeba znaleźć nowe przestrzenie właśnie w poszukiwaniu duchowości małżeńskiej, czy też w sposobie, jak ją wyrażać. To właśnie też pomyślałem o tym temacie, który mam dzisiaj mówić, który przecież jakoś bezpośrednio nie dotyczy życia seksualnego. Więc chciałbym wam mówić o zaślubinach z Panem Bogiem, mężczyzny i kobiety. Jak wspomniałem, nie dotyczą bezpośrednio życia seksualnego, ale no nie jestem w stanie uniknąć wątków seksualnych, czy poniekąd seksualnych, czy kojarzących się z seksualnością. Właśnie też dlatego, że chcę mówić o duchowości małżeńskiej, która nie może istnieć bez też tego wymiaru życia. I to, że może czasami nie mówimy wystarczająco dużo na temat seksualności, wypływa też z tego, że brakuje nam w Kościele właśnie duchowości małżeńskiej, którą trzeba rozwijać, a tam, gdzie ją rozwijamy, tam mówimy dużo o życiu małżeńskim, o więzi i też o więzi wyrażanej poprzez seksualność. Ale właśnie może trochę będziecie zaskoczeni, że trochę poszybuję w innym kierunku. Chciałbym wam właśnie pokazać, skąd wypływa też i etyka seksualna, skąd wypływa w ogóle temat seksualności, sięgając po fragmenty z Pisma Świętego bardzo ważne i właśnie pokazując samo źródło też właśnie tego tematu, który będziemy na tym kongresie omawiać. Więc zacznijmy od Adama i Ewy. Jak sobie wyobrazicie parę Adama i Ewy, pierwszych ludzi, też nieprzypadkowo Bóg stworzył na początku właśnie mężczyznę i kobietę, to możemy dostrzec tylko no, zwykłych ludzi, którzy zostali przez Pana Boga stworzeni. No i jak ludzie, też jako mężczyzna i kobieta, mąż i żona, żyli razem, współżyli seksualnie, ale też możemy popatrzeć się trochę głębiej i dostrzec coś, co nie jest od razu widoczne, mianowicie ich więź z Panem Bogiem. Właśnie jako ci, którzy byli bezpośrednio stworzeni z Panem Boga, przez Pana Boga, przeżywali bardzo głęboką, intymną więź z Panem Bogiem. I w ich miłości małżeńskiej, też która obejmowała życie seksualne, Bóg był cały czas obecny. Bóg przenikał ich miłość. Bóg był w tej więzi, którą tworzyli, którą wyrażali poprzez swoje ciała. I to jest bardzo ważne, żebyśmy te dwa wymiary dostrzegli. Ten pierwszy wymiar jakby zewnętrzny, ludzi, którzy się pojawili na ziemi i z zewnątrz patrząc na nich, no widzimy takich samych ludzi, jakimi my jesteśmy. Oprócz tego, że mają o wiele piękniejszą i czystszą więź z Panem Bogiem. Natomiast patrząc się głębiej, koniecznie musimy dostrzec miłość Pana Boga, która się objawia przez ich ciała, przez ich miłość, którą sobie wzajemnie okazują. I to jest ten głębszy wymiar, też konieczny, żeby móc potem zrozumieć sakrament małżeństwa i zrozumieć piękno i głębie życia seksualnego. No i już wiemy, że ta para, która objawiała przez swoją cielesność, swoją męskość i kobiecość obecność Pana Boga tutaj na ziemi, jakby była szczytem objawienia się Boga na ziemi, obecności Pana Boga w tym świecie stworzonym, zgrzeszyła i więź z Panem Bogiem utraciła. No i stąd wiele konfliktów, które doświadczają małżeństwa kończących się często rozwodami, i też podobnej kondycji jest cały świat, który się ciągle kłóci i też prowadzi między sobą wojny, potem musi ustalać granice dla swojego jakiegoś bezpieczeństwa, funkcjonowania, tak jak i małżeństwa, które potem też odgradzają się od siebie i pilnują, żeby już się potem w życiu nie spotkać. I to jest ten świat skłócony, oddalony od Pana Boga, którego małżeństwo jest bardzo dobrym przykładem. Więc małżeństwo, zobaczcie, już w tym momencie objawia nam i piękną relację z Panem Bogiem, ale też przekazuje nam informację, że ten świat jest oddalony od Pana Boga, grzeszny. Więc małżeństwo jakby symbolem jest tej rzeczywistości, w której uczestniczymy. I teraz zobaczcie, wyobraźmy sobie jakby kolejną parę, która nam się tutaj pojawia, też parę małżeńską. Bóg pragnie odnowić świat, pragnie znowu pojednać ludzi z Panem Bogiem, pragnie, żeby ludzie znowu kochali Boga tak jak kiedyś, nawiązali z Nim bliską, intymną, głęboką relację i postanawia wysłać na świat swojego Syna, który jest w listach świętego Pawła nazwany drugim Adamem. I to nie jest przypadek, że pojawia się na świecie drugi Adam, ponieważ w tym jest bardzo głęboka myśl, że od Chrystusa rozpoczyna się nowa ludzkość. Tak jak od Adama rozpoczęła się ta ludzkość, której my wszyscy uczestniczymy, traktując Adama i Ewę jako naszych prarodziców, tak od Jezusa Chrystusa rozpoczyna się historia nowej ludzkości, którą właśnie Jezus Chrystus powołał. Ale żeby Jezus Chrystus mógł powołać nową ludzkość, potrzebuje Ewę. Więc Adam, drugi Adam, nowy Adam potrzebuje drugiej Ewy i tą Ewą jest Kościół. Kościół jest kobietą, Kościół jest rodzaju żeńskiego. Akurat w języku polskim Kościół jest rodzaju męskiego, ale to jest wyjątek. W większości języków właśnie jest rodzaju żeńskiego. To jest bardzo ważne, żeby właśnie wyrazić tą prawdę, że Chrystus poślubia kobietę. Mężczyzna poślubia kobietę. Znowu Bóg łączy się, zaślubia z człowiekiem na nowo, tak jak mąż zaślubia się ze swoją żoną. I ten związek Kościoła i Chrystusa jest związkiem bardzo głębokim, bardzo intymnym, wyjątkowym, jest związkiem nierozerwalnym. Bóg już na zawsze będzie żył ze swoim Kościołem, będzie się o niego troszczył, będzie się opiekował. Już nie nastąpi taka sytuacja, żeby Kościół odszedł od Pana Boga do końca świata, będzie w jakimś swojej istocie rzeczywiście wierny Panu Bogu. Bramy piekielne go nie przemogą. Więc pojawia się nowy związek, można by tak powiedzieć małżeński, właśnie Chrystusa i Kościoła. I to jest, i zobaczcie, znowu się pojawia małżeństwo. Małżeństwo, które żyje właśnie w swoim związku pełnym miłości, wzajemności, gdzie Chrystus dba o swój Kościół, zapładnia go przez swoje słowo, daje przez sakramenty swoją łaskę, przychodzi do Kościoła, ale też przygotowuje ten Kościół poprzez obmycie w wodach chrztu, żeby był czysty, nieskalany i gotowy na takie pełne zjednoczenie się z Panem Bogiem. Już tutaj może słyszycie pewną taką w delikatny sposób wyrażoną konotację małżeńską, jedności, zjednoczenia właśnie męża ze swoją żoną, Chrystusa oblubieńca z Kościołem oblubienicą. Właśnie ten wątek jest też obecny w Piśmie Świętym, żeby jeszcze nam bardziej wybrzmiała ta nowa rzeczywistość wyjątkowego małżeństwa, jakim jest związek Chrystusa z Kościołem. Jest fragment w Ewangelii Świętego Jana na samym początku. Chrzest w Jordanie. Jan Chrzciciel chrzci lud, który się zbiera. Ten lud do tej pory był niewierny. W Starym Testamencie był przedstawiany jako niewierna żona, która nieustannie zdradza Boga, swojego męża. Ciągle nie może odkryć, kto jest tym mężem, któremu powinna być wierna, powinna go kochać. Kto ją tak naprawdę kocha jakąś miłością bezgraniczną i której po prostu nie docenia. I teraz, gdy Jan Chrzciciel gromadzi lud Boży przy wodach Jordanu, wzywa do nawrócenia, chrzci wodą, obmywa, oczyszcza. Jego uczniowie pytają się, czy ty przypadkiem nie jesteś Mesjaszem, ponieważ widzimy dzieła, które były zapowiedziane jako dzieła mesjańskie. Lud Boży gromadzi się, żeby żyć blisko Pana Boga. Chce żyć z Panem Bogiem, chce być Mu wierny. Żona wraca do swojego męża. I wtedy Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Mesjaszem, ale jest przyjacielem oblubieńca. I to jest bardzo ważny fragment, najczęściej nierozumiany, też w Kościele niekomentowany, bo nie rozumiemy jego znaczenia. Jan Chrzciciel nawiązuje do wesela, do wesela żydowskiego. I w czasie tego wesela był taki rytuał, gdzie na końcu panna młoda przechodziła w orszaku ślubnym z domu swoich rodziców do domu oblubieńca, młodego pana, żeby już z nim się zjednoczyć też w akcie seksualnym i zamieszkać razem. I właśnie też to przyjście oblubienicy do oblubieńca też było związane właśnie ze zjednoczeniem się intymnym, z aktem seksualnym, gdzie stawali się już rzeczywiście mężem i żoną i wyrażali to poprzez stosunek seksualny. I teraz to, co Jan Chrzciciel mówi, jest po prostu bardzo, 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 bardzo ważne. Ten lud Boży, oblubienica Boga, przychodzi i jest prowadzona przez Jana Chrzciciela na spotkanie z Chrystusem, oblubieńcem, który jest mężem, który pragnie zaślubić na nowo lud Boży, jest Bogiem, który chce się zjednoczyć w najbardziej głęboki, intymny sposób ze swoim ludem, obdarzyć go pełnią miłości, pełnią oddania. Właśnie tak jak małżonkowie, jednocząc się ze sobą, wchodzą w już najgłębszą intymność, są dla siebie, kochają się, są sobie wierni, tak też właśnie Bóg chce się zjednoczyć w wyjątkowy sposób, bardzo głęboki, bardzo intymny ze swoim ludem. I oczywiście tutaj trzeba myśleć już symbolicznie, niedosłownie. Trzeba mieć zdolność abstrakcyjnego myślenia, trzeba myśleć przez analogię, ale po prostu jak właśnie jesteśmy w stanie tak myśleć, to już rozumiemy, że nie chodzi tutaj o dosłowność małżeństwa, ani o dosłowność współżycia seksualnego, ale chodzi o tą głęboką treść, którą możemy odczytać też jak przez kochające się małżeństwa, które doświadczają bardzo głębokiej jedności i miłości w swoim życiu małżeńskim i wiedzą, co to znaczy miłość właśnie wyrażona poprzez takie najpełniejsze i duchowe, i cielesne zjednoczenie ze sobą, żeby właśnie to doświadczenie pomogło zrozumieć wyjątkowość relacji, jaka jest między Bogiem a Kościołem, między Chrystusem a Kościołem, między Chrystusem oblubieńcem, tym nowym Adamem i Kościołem, drugą Ewą i oblubienicą Pana. Ale to jeszcze nie jest koniec tej historii, ponieważ mamy jeszcze głębszą odsłonę tej rzeczywistości, bo Bóg się ostatecznie chce zjednoczyć z całym ludem odkupionym w niebie i w niebie będziemy już przebóstwieni, przeniknięci miłością Pana Boga w sposób najdoskonalszy. Właśnie też jakby małżeństwo nam tą rzeczywistość w jakimś stopniu odsłania. I mamy w Apokalipsie małżonkę baranka i gody weselne, właśnie zjednoczenie, wesele, czyli radość, szczęście, pełne zjednoczenie ludzi z Bogiem i całkowite przeniknięcie Bożą miłością człowieka do tego stopnia, że ten człowiek do tej pory grzeszny i słaby i gdzieś noszący w sobie jakiś zaczyn miłości Pana Boga, który właśnie gdzieś my mamy jako chrześcijanie w sobie, ale jest to bardzo jeszcze niewyraźne, choć realna ta bliskość Pana Boga jest w naszym życiu, to się ta bliskość jeszcze wypełni w niebie i będziemy po prostu jak bogowie, tak bardzo przeniknięci Bożą miłością, tak zjednoczeni z Panem Bogiem, że ciężko będzie rozróżnić między naszym człowieczeństwem a naszym bóstwem. Bóstwem, które otrzymamy przez udział w życiu Boga, tak jak wzajemnie małżonkowie jakoś przenikają siebie swoją duchowością, swoją mentalnością, stają się jednym ciałem, tak my się też staniemy jednym ciałem z Panem Bogiem, właśnie jak mąż staje się zjednoczony ze swoją żoną, a żona zjednoczona ze swoim mężem. I tu już mamy najgłębszą odsłonę tej tajemnicy. Czytam teraz dzienniczek siostry Faustyny i widzę tam bardzo wiele fragmentów właśnie tej miłości, takiej miłości oblubieńczej, gdzie ona tęskni za swoim ukochanym, oddaje mu się, powierza mu całe życie, ufa mu, on do niej przychodzi w bardzo intymny sposób, do jej duszy, przemawia do niej, poucza ją, pociesza, opiekuje się nią nieustannie. To jest właśnie ta miłość oblubieńcza, która się wyraża między człowiekiem a Panem Bogiem, już tutaj na ziemi, u niektórych ludzi w szczególny sposób, a też do tej wyjątkowej jedności, miłości z Panem Bogiem są także powołani małżonkowie. I to może dla nas jeszcze nie jest temat odkryty, ale też po prostu małżeństwa, które odkrywają Pana Boga w swoim życiu, w swojej miłości, też są powołane do takiej głębokiej mistyki, gdzie poprzez miłość małżeńską, łącznie też i z życiem seksualnym, odkrywają wyjątkową miłość Pana Boga i doświadczają głębokiego, mistycznego zjednoczenia z Panem Bogiem, które się rodzi na mocy łaski sakramentu małżeństwa. Więc odsłaniam tu wam jakąś bardzo głęboką tajemnicę z pewnym lękiem, czy będzie ta tajemnica jakoś przyswojona i zrozumiana, ale jest to jakaś piękna rzeczywistość duchowa, która właśnie tworzy jakby podstawy dla duchowości małżeńskiej, dla wyjątkowej relacji małżeństwa z Chrystusem, małżeństwa, które się może też jako wspólnota Kościoła poczuć oblubienicą Chrystusa, w wyjątkowy sposób zjednoczoną ze swoim oblubieńcem, który przychodzi do małżonków, żeby się z nimi zjednoczyć, żeby obdarzać ich swoją miłością i też sprawiać, że ich ludzka miłość, słaba i grzeszna, staje się miłością, w której odsłania się miłość Pana Boga i wchodzi w całkiem nową jakość i dzięki Bogu więź małżeńska staje się jakaś wyjątkowa, naprawdę małżonków jednocząca. Grzech zostaje pokonany, skutki grzechu zostają zniweczone i pojawia się utęskniona jedność męża i żony, która wypływa właśnie z jedności Chrystusa i Kościoła. Właśnie z tej więzi, którą Chrystus tworzy ze swoim Kościołem, wypływa potem sakramentalna więź między małżonkami a Chrystusem, który jest w tej ich więzi obecny. I bez tego naświetlenia, które wam teraz zaproponowałem, w ogóle ciężko mówić i o sakramencie małżeństwa i w ogóle ciężko zrozumieć głębię tego, co się wydarza we współżyciu seksualnym. Właściwie nie jesteśmy w stanie przedefiniować też i współżycia seksualnego w takiej wersji bardzo biologicznej, a dla niektórych ludzi wprost pornograficznej, właśnie w bardzo głębokie oddanie się wzajemnie męża i żony, które już nie jest tylko takim zwykłym współżyciem opartym o sile popędów, ale właśnie w tej więzi, która się tworzy, jest obecny Chrystus, który przychodzi do małżonków, do swojego Kościoła i zapładnia ich całkiem nową miłością, którą są w stanie sobie wyrazić poprzez swoje ciała i poprzez też i zjednoczenie w akcie seksualnym. I to myślenie otwiera nas przede wszystkim na sakrament małżeństwa, ale sakrament małżeństwa rozumiany w taki szczególny sposób, czyli małżonkowie, mężczyzna i kobieta wchodzą w tą więź z Chrystusem i jako wspólnota na mocy właśnie przyjęcia sakramentu małżeństwa, czyli zaślubin z Chrystusem, stają się małą wspólnotą Kościoła, która jest w wyjątkowy sposób nierozerwalny właśnie związana ze swoim Panem. I stąd mamy nierozerwalność małżeństwa, bo ono uczestniczy w nierozerwalnej więzi właśnie tego małżeństwa, które jest tutaj dla nas najważniejsze, Chrystusa i Kościoła, w tym wyjątkowym związku miłosnym. I małżeństwo, które ma udział w miłości Chrystusa, to już nie jest takie zwykłe małżeństwo, można powiedzieć naturalne, to nie jest takie małżeństwo, jakie koło widzimy ludzi, którzy nie żyją w ogóle z Panem Bogiem i nawet tego Pana Boga specjalnie nie szukają. To już małżeństwo, które ma świadomość, że w ich życiu jest obecny Chrystus. To jest małżeństwo zaślubione z Chrystusem, czyli małżeństwo, które już żyje z Chrystusem zaślubione, to znaczy, że ci ludzie gdzieś w swoim życiu wypowiedzieli wobec Chrystusa dokładnie te same słowa, które mówicie, gdy jesteście zakochani, gdy żeście się zaręczali, gdy żeście brali ślub. Wtedy mówiliście sobie: kocham cię, chcę żyć z tobą na zawsze, nigdy cię nie opuszczę, będę ci wierny, wierna, tylko z tobą widzę swoje życie. I dokładnie to trzeba powiedzieć Panu Bogu. Że Panie Boże, Panie Jezu, kocham Cię, chcę żyć z Tobą, chcę być Tobie wierny, chcę Cię słuchać, chcę Ciebie nieustannie poznawać, i nie chcę Cię nigdy opuścić. Przyjdź do mnie, tęsknię za Tobą, kocham Cię, chcę, żebyśmy żyli razem. Zaślubiny człowieka z Panem Bogiem. Ale tutaj na razie to są zaślubiny indywidualne, pojedynczej osoby z Panem Bogiem. W Kościele jesteśmy w stanie coś takiego powiedzieć, dojść do takiego momentu w naszym życiu, żeby właśnie tą istotę naszej wiary wyrazić. I tu znowu małżeństwo nam pomaga zrozumieć, co to znaczy naprawdę stać się chrześcijaninem, co to znaczy złączyć się z Chrystusem. I ci, co są zakochani, czy bardzo zakochani, to jeszcze lepiej rozumieją, co to znaczy całym sobą, duszą i sercem, całym ciałem powiedzieć, że chcę żyć z Tobą, chcę Cię kochać, bez Ciebie sobie życia nie wyobrażam. Ale to doświadczenie właśnie czytam w dzienniczku siostry Faustyny jako głęboką mistykę, która dla ludzi się wydaje jakaś no, nie do pojęcia. My takiej relacji z Panem Bogiem nie mamy, ale mamy ją między ludźmi. I właśnie ta relacja miłosna, która jest między mężczyzną i kobietą w waszych małżeństwach, to ona już jest przebłyskiem i zapowiedzią i może się bardzo łatwo przerodzić. I myślę, że małżeństwa są uprzywilejowane, żeby wejść właśnie w taką wysoką mistykę wyjątkowo jako coś, co jest po prostu naturalne i oczywiste, co doskonale rozumieją, czują i jest po prostu zaproszeniem Boga właśnie dla nich, żeby Bogu tą miłość wypowiedzieć. W taki sposób, jak sobie żeście wypowiedzieli, będąc potem gotowi na wszystko, na najgłębsze zjednoczenie ze sobą, na przełamanie wszelkich barier, jakie mogą się pojawić i wejście w najgłębszą intymność miłosną, którą doskonale znacie. I właśnie to takie samo zaproszenie Bóg kieruje do was, żebyście właśnie w stosunku do Niego w ten sposób duchowy weszli, doświadczyli, odważyli się Bogu zaufać, oddać się całkowicie, ale właśnie nie z lęku, tylko z miłości, bo ona jest tutaj najważniejsza i ona nie przeminie i w niebie zostanie też tylko nasza miłość i miłość Pana Boga w stosunku do nas. I to jest, i małżonkowie więc wchodzą w to doświadczenie i teraz zobaczcie, duchowość małżeńska zaczyna się dopiero wtedy, kiedy nie tylko my odkryjemy Pana Boga w naszym życiu w wyniku jakiegoś, nie wiem, naszego nawrócenia, które sprawia, że Bóg na nas staje się ważny, tylko dopiero wtedy, kiedy zaczyna się odkrywać Pana Boga przychodzącego do mnie przez mojego męża czy moją żonę. Czyli właśnie w tej kobiecości żony mąż odkrywa, że Bóg się mu objawia i przychodzi do niego. Że żona odkrywa, że w tej męskości męża Bóg chce się objawić jako właśnie ten Bóg tutaj obecny na ziemi, który właśnie nie przychodzi gdzieś tam z nieba jako jakaś abstrakcyjna łaska, która spływa na człowieka z góry, tylko przychodzi przez mojego współmałżonka. I jest obecny i tam go trzeba szukać we więzi, którą małżonkowie tworzą ze sobą. I to jest definicja sakramentu małżeństwa, czyli jest więź, która jest między małżonkami, którą budujecie, którą jakoś wyrażacie przez różne słowa kierowane wokół siebie, wasze rozmowy, dialogi, przez uczynki, które sobie świadczycie, przez całą cielesność, która uczestniczy właśnie w budowaniu więzi małżeńskiej. I teraz tutaj jest obecny Chrystus, tu On przychodzi, tu On się właśnie łączy, jednoczy ze swoim Kościołem. Tak jak mówiłem o więzi między Chrystusem a Kościołem, tak samo tutaj właśnie mówię o waszej więzi, w której Chrystus jest obecny, bo stajecie się cząstką Kościoła, z którą Chrystus jest poślubiony na zawsze. Nie tylko wy ze sobą, ale jesteście poślubieni z Chrystusem i z Nim zjednoczeni. I na pewno On jest między wami, bo sakramenty to jest łaska pewna, skuteczna, rzeczywiście we więzi, którą macie, i którą wyrażacie też i w swojej intymności, Chrystus jest obecny. Objawia się poprzez ciało. Jest taka definicja jeszcze z czasów Soboru Trydenckiego, definicja sakramentu małżeństwa, że sakrament małżeństwa to jest widzialna, niewidzialna łaska, widzialny znak niewidzialnej łaski. Coś pokręciłem chyba. Dobrze? Widzialny znak niewidzialnej łaski. I teraz I teraz zobaczcie, gdzie jest ta niewidzialna łaska. Niewidzialna łaska jest właśnie w tej więzi, którą tworzycie, bo nie widzicie Chrystusa, tylko rozmawiając ze sobą, czy wspólnie meblując dom, załatwiając jakieś sprawy, pomagając sobie, robiąc obiad. Widzicie siebie i tworzycie jakąś relację z sobą, macie jakąś więź, ale nie widzicie Pana Boga. Ale właśnie w tej więzi, którą tworzycie, Bóg jest obecny w niewidzialny sposób. I natomiast tym znakiem widzialnym łaski niewidzialnej są wasze ciała. Że Chrystus się chce objawić w widzialny sposób. Tak jak mamy w sakramencie chrztu, że jest modlitwa, przyzywamy Trójcę Świętą, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie widzimy Trójcy Świętej, nie widzimy Pana Boga, ale modlimy się, że Bóg przyszedł i wierzymy, że On przychodzi, ale On się objawia właśnie w widzialnym znaku wody, która spływa na dziecko, oczyszcza je, obmywa. I rozumiemy, że ten znak przenosi nas w jakąś głębszą rzeczywistość właśnie od Boga, który oczyszcza i obmywa człowieka i przygotowuje go na zjednoczenie z Nim. A żeby być zjednoczonym z Bogiem, trzeba być czystym, oczyszczonym właśnie chrzestą, łaskę takiego oczyszczenia przygotowującego nas do zjednoczenia z Panem Bogiem nam daje. I więc rozumiemy, że za tym widzialnym znakiem przyjścia Pana Boga kryje się jakaś głębsza rzeczywistość. I teraz małżonkowie są też tym widzialnym znakiem o wiele głębszej rzeczywistości, o której tu już dużo, dużo powiedziałem, właśnie obecności Pana Boga, miłości Pana Boga, która się objawia tutaj przez małżeństwo na ziemi. I więc Bóg chce być na ziemi obecny przez miłość małżonków i żebyśmy mogli zobaczyć tą obecność, a przede wszystkim, żeby małżonkowie mogli zobaczyć tą obecność Boga pośród nich, właśnie muszą zdawać sobie sprawę, że Bóg objawia się im poprzez ciało, czyli jest ten znak widzialny, to jest znak cielesny, znak materialny. Jeszcze dobitnie trzeba by powiedzieć, że jest to znak zmysłowy, czyli przez nasze zmysły rozpoznany. I teraz popatrzcie się w ten sposób na swojego współmałżonka, że wasze zmysły wam mówią, tu Bóg przychodzi. Właśnie Bóg przychodzi w dotyku, gdy się dotykacie, przytulacie, pieścicie, wchodzicie w głęboką intymność. Więc Bóg chce w ten sposób powiedzieć, ja tu przychodzę, w tej czułości, w tej namiętności, która się pojawia. Bóg przychodzi przez wzrok, że odbieracie swoje ciało, swoje piękno, obecność drugiej osoby, więc przez zmysł wzroku, żeby w tej właśnie nawet i fascynacji bycia z tą drugą osobą. Bóg przechodzi przez słuch właśnie wtedy, kiedy sobie szepczecie, że się kochacie, że wyrażacie sobie na różne sposoby słowem swoją miłość, więc warto gdzieś tam częściej może mówić kocham cię, żeby usłyszeć, że nie tylko męża czy żonę, ale usłyszeć Pana Boga, który właśnie chce przyjść w ten sposób do drugiej osoby. Że Bóg jak jest we więzi, no to właśnie to przyjście Pana Boga staje się tutaj realne. Ono przez zmysły przychodzi, przez zmysły odbieramy Pana Boga, który do mnie przychodzi przez cielesność, męskość i kobiecość drugiej osoby. I też ten znak zmysłowy jest zaangażowany popęd. To jest cały człowiek, serce, dusza, ciało, cała nasza zmysłowość. I to więc mężczyzna i kobieta są znakiem obecności Pana Boga. Adam i Ewa byli znakiem obecności Pana Boga, ale ten znak się stał dzisiaj niewyraźny. I znowu w Kościele Bóg przywraca małżeństwu utracone piękno. Przez związek z Chrystusem małżeństwo staje się znakiem obecności Pana Boga i wy na nowo możecie rozpoznać tej więzi, którą tworzycie, którą budujecie, którą próbujecie wyrazić. Nawet ta więź może być jakoś zakłócona, no bo też jest i grzech, który się przez tą więź wyraża, czy właśnie może tą więź niszczy. Tak pewnie trzeba by lepiej powiedzieć. Ale tam też usłyszycie Pana Boga, tej więzi, której jesteście. Usłyszycie Go, który przychodzi przez ciało. Wasza zmysłowość wam podpowie i ukierunkuje was na siebie, że właśnie tutaj gdzieś w tej przez tą kobietę, którą widzę, jej obecność, jej bliskość przeżywam, przychodzi do mnie mężczyzny Bóg. Przez tego mężczyznę, który mnie też przyciąga swoją męskością i pragnę się przytulić do niego, przychodzi do mnie Pan Bóg. I to jest sakrament małżeństwa. Nie zdefiniowany w taki sposób bardziej liturgiczny, tylko właśnie w taki sposób, że wy jesteście tym znakiem obecności Pana Boga, że Bóg się objawia przez was, że chce być na świecie obecny przez tą wspólnotę małego kościoła, małżeństwa, która się rozrasta też w domowy kościół. Ale jak tak myślimy, to też współżycie seksualne jest wkomponowane jako wyraz waszej więzi małżeńskiej. I ono właśnie w tą cielesność waszą, przez którą Bóg przychodzi. I wtedy też jest jasne, że ta rzeczywistość staje się rzeczywistością boską, obecności Pana Boga, właśnie sakramentalną, gdzie odnosimy ją do Pana Boga i odchodzimy z tej mentalności świata, który wszystko brudzi i niszczy, właśnie w nową mentalność, którą Bóg tworzy, w nową kulturę, gdzie dostrzegamy, że Bóg do nas przychodzi też w ten najbardziej intymny sposób. Że chce się z nami zjednoczyć i chce w tym akcie seksualnym, żeby się też pojawiły właśnie te bardzo głębokie uczucia, które się pojawiają w relacji Chrystusa do Kościoła, gdzie Bóg tęskni za człowiekiem, że Bóg jest pełen czułości, Bóg chce tego człowieka przytulić, chce go wesprzeć, chce być z nim, chce cieszyć się jego obecnością, widzi całego człowieka, nie tylko jego ciało, nie redukuje go, tylko właśnie pokazuje całą pełnię tego, kim jesteśmy. I też w miłości małżeńskiej właśnie ta pełnia ma się objawić, która jest światem Chrystusa, jego uczuciami, jego sposobem myślenia i ten Chrystus się objawia przez waszą cielesność, jest w tej waszej rzeczywistości, łącznie życiem seksualnym, rzeczywiście obecnym. Jest w tą relację waszą więź zaangażowany. Więc to już wchodzimy naprawdę w bardzo głębokie rzeczy, w rzeczywistość, która nam się odsłania rzeczy jako misterium, jako wielka tajemnica, która jest tą tajemnicą, ale tylko w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, właśnie do tej więzi małżeńskiej Chrystusa i Kościoła. Święty Paweł to czuł i chciał to właśnie wyrazić i wyraził w liście do Efezjan. Ale teraz jeszcze ostatnia myśl, bo dopiero to myślenie nas sprowadza daje możliwość mówienia o seksualności, ale już po prostu całkiem inaczej interpretowanej, ale też do zrozumienia całej moralności chrześcijańskiej, która się wydaje szalenie trudna, skomplikowana. Nikt tam nie rozumie. Mamy już dyskusję w Kościele, trzeba antykoncepcję wprowadzić, trzeba nierozerwalność jakoś osłabić na różne sposoby. Wątpliwości mają, no wielu chrześcijan ma wątpliwości też, czy ta moralność właśnie tak wydaje się ciągle niezrozumiała. Etyka seksualna, czy ma jakiś tutaj sens, czy nie potrzeba by dokonać jakichś zmian. Ona jest szalenie prosta, tylko właśnie trzeba ją oprzeć właśnie na tych tutaj dwóch filarach, jakby założeniach, które nam się pojawiają. Cały czas odkrywamy więź między Bogiem a człowiekiem i między ludźmi potem. I to jest i pierwszym właśnie tym filarem i założeniem, które jest konieczne, żebyśmy zrozumieli, o co w ogóle chodzi w moralności chrześcijańskiej, w etyce seksualnej, jest właśnie więź, czyli Bóg was wzywa do pogłębienia więzi. Jeżeli ta więź będzie coraz piękniejsza, coraz bogatsza, coraz głębsza, coraz szersza, że nie, będzie coraz więcej odcieni waszej miłości, że będziecie i pragnąć siebie w tym sensie zmysłowym, ale też będziecie dla siebie czuli, będziecie odpowiedzialni, będziecie wierni, będziecie też widzieć Pana Boga w waszej więzi. Będziecie siebie przyjmować, szanować swoje ciało, troszczyć się wzajemnie o siebie. Właśnie ta więź będzie coraz piękniejsza, bogatsza. Więc Bóg chce tą więź przemieniać, żeby była piękniejsza i bardziej wyrażała Jego miłość i upodobniała się do tej więzi, jaką ma Chrystus wobec Kościoła. I to łaska sakramentu sprawia, czy właśnie buduje ten typ więzi, już, która uczestniczy w więzi małżeństwa Chrystusa i Kościoła. A drugim fundamentem, założeniem jest przyjęcie ciała, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i to ciało jest dobre od samego początku. Problem zawsze był w sercu, że Bóg chce nam dać serce z ciała, cielesne, na miejsce serca kamiennego. To Chrystus właśnie przemienia serce, czyli przemienia tą więź, której nie potrafimy zbudować ze sobą i ciągle się z tego powodu kłócimy i grzeszymy. Więc tutaj jest ta przestrzeń na przemianę, właśnie na budowanie więzi, żeby była coraz piękniejsza i bogatsza. Natomiast ciało jest stworzone przez Pana Boga, jest dobre. Takie samo ciało, jak my mamy, miał Adam i Ewa. I Chrystus miał też ciało, to nie było tak dawno, 2000 lat temu. To ci ludzie byli naprawdę podobni. On miał ciało ludzkie, takie, jakie my mamy. Maryja miała ciało, prawdziwe ciało kobiety. Takie samo ciało, jakie mają tutaj wszystkie panie, wszystkie kobiety. Więc ciało ma objawić miłość Pana Boga. Ciało jest dobre i dlatego chodzi o to, żeby nie naruszać tego ciała, żeby je przyjąć, żeby to ciało poznawać i poznawać w sensie płodności, czemu służą metody naturalne, żeby rozumieć swoją płodność, cykl płodności, żeby zaakceptować owulację, miesiączkę, żeby zaakceptować męską stałą płodność. Że to jest, czyli przyjmujemy to ciało, uczymy się żyć z tym ciałem, uczymy się współżyć, nie naruszając naszego ciała, ale poznać ciało to nie jest tylko poznać ciało w sensie znać jego płodność, ale poznać ciało to też rozumieć jego reakcję, poznać miejsca erogenne, nauczyć się, jak to ciało reaguje, jak się rozbudza, poznać jego nasz temperament, całą naszą cielesność, rozumieć też w sferze seksualnej dynamikę rozbudzenia się, przeżywania swojej seksualności. Czyli sięgnąć też po wiedzę seksuologiczną, ale właśnie w tym kontekście, co buduje naszą więź i gdzie rzeczywiście ciało jest naprawdę szanowane, a my dzięki współczesnej wiedzy, czy psychologicznej, czy medycznej, jesteśmy w stanie jeszcze to ciało lepiej zrozumieć, jeszcze lepiej siebie rozumieć jako mężczyzna, jako kobieta. Więc wszystko, co można powiedzieć potem jeszcze więcej i bardziej szczegółowo, opiera się właśnie na tym, że szanujemy bezwarunkowo nasze ciało, poznajemy je, uczymy się go, uczymy się siebie, żeby rozumieć swoje reakcje cielesne, akceptować je, przyjmować, ale i cały czas budujemy więź małżeńską, żeby ona była piękniejsza, do czego potrzebna jest dużo rozmowy, czasu, poznawania siebie właśnie w sensie rozmawiania ze sobą. No i też jest konieczna jakaś głębsza przemiana, która może tylko nastąpić wtedy, kiedy otworzymy się na Chrystusa i rzeczywiście ten wymiar sakramentalny się pojawi w naszym życiu, że będziemy mieli odniesienie do Chrystusa i z tej tajemnicy obecności Chrystusa w życiu małżeńskim zaczniemy czerpać, czyli zapraszać Go w naszą więź, żeby tutaj Chrystus był i przemieniał, pomagał rozwiązywać różne problemy, konflikty, odblokowywał nasze serce, właśnie, żeby móc się piękniej kochać i piękniej właśnie tą miłość wyrazić poprzez to nasze ciało takie jakie jest. I to jest cała etyka seksualna. Gdybym miał jeszcze więcej czasu, bym wszedł bardziej w szczegóły, ale te wszystkie szczegóły się opierają cały czas na tym jednym założeniu, że z jednej strony budujemy więź małżeńską i w oparciu już o Chrystusa, żeby to nie było tylko takie, prawda, tylko powierzchowne poznawanie siebie i przemiana siebie, bardziej zewnętrzna niż naprawdę głęboka, a z drugiej strony i ubogacamy naszą więź, więc pytamy się nieustannie też, co trzeba by wprowadzić jeszcze w naszą więź małżeńską, żeby ta nasza miłość była bardziej piękna, bardziej czuła, bardziej wrażliwa na siebie, jak siebie słuchać lepiej. I przyjmujemy nasze ciało i uczymy się żyć z tym naszym ciałem właśnie takim, jakim jest, jakie Pan Bóg go stworzył. I właściwie wystarczy. A myślę, że jeszcze kolejne konferencje jeszcze rozwiną ten wątek, ale cały czas właśnie myślcie w tych kategoriach, że jest ta więź Boga z człowiekiem, więź między wami. I tu jest rzeczywistość dynamiczna, która się tworzy i jest ciało, którego piękno odkrywamy, które przyjmujemy i przez które wyrażamy całą naszą miłość, w której jest obecny Pan Bóg, czyli przez które Bóg się chce objawić drugiej osobie. A żeby się objawił, to też my musimy przyjąć tą naszą męskość i kobiecość, pokochać ją, no i z nią po prostu nauczyć się żyć jako z tą rzeczywistością dobrą, którą akceptujemy i która jest też boską rzeczywistością, bo Bóg tutaj przez ciało męża i żony do mnie przychodzi.